Niemieckie przepisy dotyczące zabezpieczenia na czas wojny zbiorów muzealnych, wszelkich dóbr kultury, bibliotek, zbiorów prywatnych i dokumentów najważniejszych urzędów publicznych dość dokładnie regulowały zasady ich przechowywania i ukrywania. W szczególności chodziło o zabezpieczenie ich na wypadek bezpośrednich działań wojennych i bombardowań. Przepisy te zresztą wielokrotnie modyfikowano, każdorazowo dostosowując je do pojawiających się nowych zagrożeń. W 1939 roku w zasadzie ograniczały one obowiązek zabezpieczenia zbiorów jedynie do przeniesienia ich na czas spodziewanego zagrożenia do piwnic budynków, w których były zwykle eksponowane i przechowywane. Jednak już w 1942 roku zasady te wobec zagrożenia alianckimi nalotami radykalnie zmieniono, polecając ukrywanie cennych zbiorów daleko od wielkich miast. Dodatkowe przepisy nakazywały śląskiemu konserwatorowi sztuki Ginterowi Grunmanowi daleko idącą pomoc w ukrywaniu zbiorów sztuki także z Berlina północno-wschodnich Niemiec. Równocześnie zalecono konserwatorowi przeprowadzenie tak szerokiej akcji fotografowania wszystkiego, by zachowała się zdjęciowa dokumentacja każdej sztuki z cenniejszych kolekcji, w tym szczególnie sztuk i zbiorów zabytkowych. W myśl przepisów o zabezpieczeniu dóbr kultury, zadaniem konserwatora sztuki prowincji śląskiej było m.in. stworzenie i zapewnienie dobrych warunków do przechowywania zbiorów należących do instytucji publicznych, tak dokumentów, jak i dzieł sztuki. W tej sprawie obowiązywała dodatkowa instrukcja, mocą której szczególnie cenne zbiory należało rozpraszać na możliwie rozległym terenie. Chodziło bowiem o to, by ewentualnemu zniszczeniu mogła ulec tylko część danej kolekcji, a nigdy jej całość. Do zasady rozpraszania zbiorów po co najmniej kilku składnicach przywiązywano wtedy rzeczywiście ogromne znaczenie. Profesor Józef Gąbczak ustalił, że taki właśnie los pod koniec wojny spotkał niemal wszystkie wielkie wrocławskie kolekcje. Zbiory Muzeum Sztuk Pięknych ukryto w 8 miejscowościach, na 11 piętrach, w 16 różnych salach. Miejskie zbiory sztuki ukryto w 9 miejscowościach, na 18 piętrach, w 52 salach. A zbiory uniwersyteckie ukryto w 6 miejscowościach, na 7 różnych piętrach, w 19 salach. Takie zabezpieczenie zbiorów tylko 7 wrocławskich instytucji miało miejsce w 52 miejscowościach, na 69 różnych piętrach, w 148 pomieszczeniach. I don't wanna be alone tonight. It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight. Alone tonight, alone tonight. Can you fight the fight? I need somebody who can take control. I know exactly what I need to do. Cause I don't wanna be alone tonight. Alone tonight, alone tonight.
with a stranger. Look what you made me do. I'm with somebody new. Oh, baby, baby, I'm dancing with a stranger.
Jednak nawet taka przemyślana i dobrze przeprowadzona akcja nie mogła zabezpieczyć wszystkich zbiorów. Na Dolnym Śląsku w tamtym czasie tego rodzaju zasoby były bowiem naprawdę ogromne. Obok 60 muzeów regionalnych, posiadających często wręcz unikalne kolekcje, należało zabezpieczyć także zbiory z około 500 zabytkowych kościołów i klasztorów oraz kilkudziesięciu najważniejszych budynków publicznych, w których przechowywano często także bardzo bogate kolekcje. W tej sytuacji na pomoc konserwatora mogli liczyć prywatni właściciele jedynie najcenniejszych, niekiedy tylko wręcz pojedynczych eksponatów. Zaś ci, którzy posiadali rozrzucone na terenie Dolnego Śląska pałace i zamki, szybko przekonali się, że obok własnych kolekcji muszą pomieścić zbiory obce, bo ich rodowe siedziby zostały wyznaczone na składnice dzieł sztuki. Taką właśnie funkcję przez długi czas pełnił bajkowej wręcz urody zamek rodziny Zedliców w Nowym Kościele. Tu bowiem Grunman złożył na przechowanie wrocławskie miejskie zbiory sztuki, zasoby Archiwum Państwowego, zasoby Biblioteki Uniwersyteckiej i wiele prywatnych kolekcji sztuki należących do mieszkańców Wrocławia. Zamek i ukryte w nim zbiory zaszyfrowano jako składnica E, i spłonęły one zarówno na skutek działań wojennych, jak i na skutek licznych powojennych podpaleń. W każdym razie z relacji Witolda Kieszkowskiego, który kierował akcją rewindykacyjną na Dolnym Śląsku bezpośrednio po wojnie, wynika, że zamek w Nowym Kościele i zgromadzone w nim zbiory już w sierpniu 1945 roku były bardzo poważnie zniszczone. Nigdy jednak nie udało się dokładnie ustalić, co w tym zamku tak naprawdę spłonęło. Z odręcznego spisu sporządzonego przez Grunmana wynika, że w zamku w Nowym Kościele na pewno złożono dużą część 552 obrazów, 90 rzeźb, 373 sztuk mebli, 11 tek grafiki i wielu tysięcy dzieł sztuki, rzemiosła artystycznego, które należały do 160 różnych właścicieli, własnoręcznie spisanych przez konserwatorów. Jest także bardzo prawdopodobne, że do Nowego Kościoła w styczniu 1945 roku dotarł transport ze zlikwidowanej właśnie składnicy w Borowej. Tam przechowywano m.in. zbiory przewiezione z wrocławskiego ratusza. Do likwidacji składnicy zaś w Borowej doszło już 7 grudnia 1944 roku. Wtedy bowiem uznano, że istnieje bardzo realne zagrożenie dla wszystkich składnic leżących na prawym brzegu Odry. Podjęto wtedy próbę przeniesienia tych zbiorów do kilku innych składnic, w tym właśnie między innymi do Nowego Kościoła. Z potwierdzonych i chyba pewnych informacji wynika jednak, że niemal do połowy stycznia akcji tej nie udało się wtedy zakończyć.
Tajemnice z worka liczrzepy. Reklama.
Najmodniejsza na stoku, najmodniejsza w karnawale. Wyprzedaż we Wrocław Fashion Outlet. Przygotuj się na każdą okazję tej zimy. Salomon, Mountain Warehouse, Kazar, Lavert Woman, nowy większy 4F i inne marki czekają z rabatami do minus 80%. Psst. Wrocław Fashion Outlet zaprasza również w najbliższą niedzielę.
Hello Wrocław, hello fashion.
Czy coś cieszy bardziej niż weekend? Tak! Weekend z darmową dostawą w internetowym sklepie Lidla. Od 25 do 26 stycznia darmowa dostawa, niezależnie od wartości zamówienia. Nie przegap i wejdź na www.lidl-sklep.pl.
Sobota super! W Kauflandzie super! Upaluj super! Super łup!
I kup pizzę Giuseppe Dr. Edgar. Różne rodzaje. 4,99 za opakowanie. Oraz pieczarki jedynie 5,55 za kilogram. W tym tygodniu również w niedzielę. Kaufland. Ale super łup!
Po reklamie.
See me, can I?
Zamek w Nowym Kościele dość szybko został niemal całkowicie zapomniany. Wielokrotne pożary i dewastacja, będąca między innymi skutkiem przeszukiwania zamku i jego piwnic w poszukiwaniu ukrytych tam zbiorów, szybko doprowadziły tę budowlę do całkowitej ruiny. Zamkowe mury szczególnie dobrze zapamiętały kilka wizyt żołnierzy radzieckich, którzy wiedzieli o ukrytej na zamku składnicy. Pan Stefan Karczewski, świadek tych zdarzeń, mieszkający kiedyś we Wrocławiu, opowiadał, że Rosjanie wielokrotnie burzyli nawet ściany, szukając schowków, w których miano ukryć składnice. Jak twierdził, we wrześniu 1945 roku na zamku odkryto co najmniej jeden schowek, którego zawartość wywieziono ciężarówką w kierunku Szczegomia. Świadek ów twierdzi, że widział, jak ładowano skrzynie zawierające szkło, porcelany i kilkanaście zrolowanych obrazów. Jego zdaniem już wtedy było jasne, że pożar i liczne grabieże doprowadziły do po prostu zniszczenia tego zamku. Niestety tego się już potem nigdy nie udało odzyskać. Natomiast nigdy nie znaleziono w zgliszczach zamku śladów po spalonych skrzyniach i nie znaleziono niepalnych przecież szkieł i porcelany, choćby nawet rozbitych. Nie znaleziono też śladów po kilku tysiącach pojedynczych dzieł sztuki, wykonanych między innymi z metali i kamienia. To według Karczewskiego dowodzi bezspornie, że Kieszkowski, oceniając zniszczenia, kierował się głównie stanem dewastacji wyposażenia zamku, które wtedy należało do Zedlców. Karczewski był niemal pewien, że Rosjanie wieźli z zamku tylko jedną ciężarówkę dóbr znalezionych w zamurowanej piwnicy. Reszta składnicy nadal jest jego zdaniem schowana gdzieś w podziemiach i w zamkowych piwnicach, bo właściwie nie ma możliwości, by opróżnić je w taki sposób, by nie zostało to zauważone. Chyba, co jest ogromnie mało prawdopodobne, że piwnice i podziemia są tak rozległe, że prowadzą do jakiegoś naprawdę oddalonego, dobrze ukrytego miejsca. Wersja Karczewskiego potwierdza także jeden z potomków rodu Zedlców. W 1983 albo 1984 roku zwrócił się on do polskich władz z propozycją ujawnienia tajemnicy zamku w zamian za możliwość wydobycia z ruin ukrytych w piwnicach rodzinnych pamiątek. Jednym z warunków, które przedstawił ów Niemiec, było przeprowadzenie tych poszukiwań bez zbędnego rozgłosu. Dobrze znający tę sprawę członek ówczesnych władz twierdził, że propozycja spotkała się właściwie z dużym zainteresowaniem. Podjęto z Niemcem rozmowy, próbując ustalić, o jakie pamiątki chodzi i co proponuje on w zamian. Sprawę traktowano wówczas nie tylko jako tajną, ale także jako bardzo delikatną. Kiepskie rezultaty wcześniejszego przeszukiwania w Karkonoszach, na przykład Złota Wrocławia, skłaniały bowiem wszystkich do bardzo daleko posuniętej ostrożności. Zanim jednak doszło do jakichkolwiek uzgodnień, do sprawy wmieszał się konsulat ówczesnej NRD we Wrocławiu, podobno ostro protestując przeciwko tego rodzaju kontaktom. Świadek ów twierdzi, że choć nie zna sprawy dokładnie, jest pewien, że NRD-owcy o zamku w Nowym Kościele posiadali wówczas całkiem sporą wiedzę i mieli w tej sprawie własne zamiary. W tej sytuacji ktoś ważny z Warszawy polecił odrzucić propozycję Zedlców. Po przerwaniu kontaktów z potomkiem dawnych właścicieli zamku podobno jeszcze przez jakiś czas prowadzono rozmowy z NRD-owcami, którzy także bardzo chcieli przeprowadzić na tym terenie wspólne polsko-niemieckie badania. Rozmowy dotyczyły podobno poszukiwania dawnych dokumentów Abwehry. Ostatecznie jednak do takich poszukiwań wtedy nie doszło. Na początku lat 90. ktoś reprezentujący dawnych właścicieli zamku ponowił propozycję podjęcia przeszukiwań rodzinnych pamiątek. Tym razem rozmowy doprowadziły do pewnych uzgodnień. Jedną z najważniejszych propozycji strony polskiej było jednak żądanie, by ewentualne roboty były prowadzone pod nadzorem oczywiście polskich służb konserwatorskich, co miało zagwarantować pełną kontrolę nad poszukiwaniami. Ten warunek był chyba jednak nie do przyjęcia, bo po kilku kontaktach te rozmowy ze strony niemieckiej wygasły. Mój informator twierdził, że ich prawdziwym celem było jedynie sondowanie możliwości, a nie próba realnego wtedy wejścia w teren. W każdym razie na pewno wtedy do takiego wejścia w ten teren nie doszło. Don't you know you've got your daddy's eyes? Daddy was an alcoholic. But your mother kept it all inside, threw it all away. I was looking for another you, and I found another one. I was looking for another you, when I looked round, you were gone. Poszukiwana składnica może być schowana w wielu miejscach. Najbardziej prawdopodobne jest jednak chyba ukrycie jej albo w tunelach prowadzących z zamkowych piwnic w kierunku kościoła i do podziemi kaplicy, albo w tunelu, który prowadzi w kierunku Ostrzycy. Istnienie dwóch pierwszych tuneli jest zdaniem znawców tematu pewne, natomiast na temat tunelu prowadzącego w kierunku Ostrzycy brak jest pewniejszych danych. Są jednak ludzie, którzy tego tunelu bardzo intensywnie poszukują, bo jak twierdzą, naprawdę istnieje i przed wojną posłużył do ukrycia czegoś cenniejszego niż wrocławskie składnice sztuki. Ich zdaniem do zamku prowadzą ślady m.in. pewnego Polaka, który w czasie wojny domowej w Rosji po bolszewickiej rewolucji walczył na terenach obecnej Mongolii z Niemcami, pochodzącymi z niemieckiego w tamtym czasie nowego kościoła. W dalekiej Mongolii doszło wtedy do znalezienia dużych ilości starego, a nawet bardzo starego złota, którego tylko niewielką część udało się przewieźć do Niemiec. Skalną komorę, w której znaleziono mongolski skarb, wysadzono, a ów Polak na miejscu wykonał grafikę, która w istocie była szczegółowym rysunkiem terenu i planem dotarcia do jaskini. Tę właśnie grafikę ukryto w latach 20. albo w zamku, albo w jego podziemiach. Polak, jej autor, zamieszkał po powrocie z Syberii we Wrocławiu i zmarł podobno w 37 roku na serce w czasie jednego z licznych przesłuchań. Niemcy bowiem wiedzieli, że był autorem wtedy już zaginionej grafiki, której intensywnie poszukiwano. Wrocławska Wera, której zainteresowania sięgały bardzo daleko na wschód, była zdecydowana zmusić go do odtworzenia rysunku z pamięci. Do tego jednak podobno ostatecznie nie doszło. W czasie przesłuchań zmarł także Niemiec, który uczestniczył wraz z Polakiem w walkach na terenie Mongolii i był świadkiem znalezienia i ukrycia mongolskiego skarbu. Poszukiwania tej grafiki trwają od wielu, wielu lat. Wielu eksploratorów wręcz twierdzi, że właśnie tego chciał poszukiwać potomek właścicieli zamku. Ich zdaniem grafika ta oraz obraz, bo jest taka wersja tej informacji, że jest obraz będący planem sporządzonym w górach Mongolii przed wojną, był na pewno przechowywany w nowym kościele. Trudno sobie wyobrazić, by nie wiedzieli o tym właściciele zamku. W tej sytuacji jest wiele niepewnych, często mylących informacji. Jednak pewne fragmenty tej mozaiki pozwalają wnioskować, że w zawalonych piwnicach lub ukrytych nadal korytarzach jest coś ważnego. Coś tam jest jednak ukrytego. Poszukiwania Abwery, dziwne zainteresowanie nerdowskich dyplomatów, ciche, ale konsekwentne działania prowadzone przez doświadczonych eksploratorów dowodzą, że tam jednak chyba coś jest. Z tym coś wielu poszukiwaczy łączy także dziwne przywiązanie do okolic nowego kościoła Hansa Klozego, Niemca, który przez wiele lat mieszkał w tej okolicy, a był tak bardzo zaangażowany w ukrywanie wrocławskich skarbów. Być może prawdziwa tajemnica zamku nie zostanie jednak ujawniona nigdy, ale poszukiwania jej ciągle jeszcze trwają.